Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14. Pomagać czy nie pomagać ptakom zimą? Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest taka prosta, może niż szekspirowska, ale też na pewno nieprosta, bo zwolenników i przeciwników dokarmiania jest wielu. Temat zawsze wraca o tej porze roku, kiedy już ptaki coraz częściej zaglądają na nasze balkony i nawet można powiedzieć proszą nas o pomoc. No właśnie, jak dokarmiać z głową, bo trzeba dokarmiać z głową, to wiemy wszyscy. O tym porozmawiamy w Ekosferze do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gościem w studiu jest Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry, ornitolog.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, zaczniemy od tego dylematu. Dokarmiać, nie dokarmiać. Kiedyś w zasadzie zawsze mówiło się, żeby dokarmiać, a teraz coraz więcej, no już bardzo dużo nawet tych głosów jest takich, żeby jednak nie dokarmiać, więc porozmawiajmy sobie o tych plusach i minusach.
Znaczy tak, problem polega na tym, że raczej już tego nie cofniemy. W związku z tym, że ludzie chcą pomagać.
Jak za Bogą prawie.
Tak, czują, że jest to ważne i potrzebne. I jest trochę w tym prawdy. Więc raczej powinniśmy dyskutować na temat tego, jak robić, żeby zrobić to dobrze. Bo myślę, że nie masz takiej siły, żeby to zatrzymać. Ale myślę, że z biegiem czasu będzie to działanie poniekąd słuszne, w niektórych miejscach oczywiście. Ale to o tym może powiem trochę później. A więc podstawą jest to raczej, czy robić, czy nie robić, to jak robić to dobrze, prawda? Bo wielu osób się do tego już przyzwyczaiło.
Ale powiedzmy jeszcze najpierw może, skąd wzięło się to, żeby nie robić? Skąd wziął się taki pomysł? Dlatego, że robiliśmy to źle?
Tak, tak. Głównie dlatego. Argumentów było kilka. No, między innymi chyba ten koronny, najważniejszy jest taki, że robiliśmy to nieprawidłowo do tej pory. No, na szczęście coraz więcej osób robi to w sposób właściwy. A głównie dlatego, że powszechny jest, prosty, łatwy w i zakupie, i w podawaniu, i bezpieczny dla ptaków, słonecznik. No, to jest chyba najbardziej uniwersalne i niezastąpione źródło pokarmu dla ptaków, które właśnie jest czyste, bezpieczne i dla ludzi, i dla ptaków. Łatwo się podaje, łatwo dozować, kontrolować jego ilość, prawda? Nie psuje się tak łatwo, więc i lepszy jest słonecznik nieuskany i oczywiście niesolony. No, łuskany jest po pierwsze droższy.
Niesmażony raczej chyba też.
Tak, tak, tak. Nie.
Nie to, co myjemy i co lubimy.
Zgadza się. No, dla ptaków może to być nie do końca dobrze strawne. Znaczy właśnie podstawą jest też, żeby ten pokarm był jak najbardziej naturalny. To znaczy nie mogą to być rzeczy przetworzone tak silnie, jak my spożywamy. Czyli zawierające konserwanty, szczególnie sól. Sól jest bardzo niebezpieczna, więc wszystkie rzeczy, które są z solą. Nawet jak sami przygotowujemy pokarm dla ptaków, powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na to, że na przykład jeżeli obgotowujemy warzywa, super pokarm dla ptaków wodnych. Pokrojone w kostkę, różnego rodzaju warzywa, lekko obgotowane właśnie w nieosolonej wodzie. Albo ryż, kasza, pszenica i tego typu rzeczy. Kiedy je gotujemy, zawsze to musi być pokarm, który jest pozbawiony soli. Tak samo słonina. Też super źródło, bardzo dobre źródło właśnie białka dla ptaków, wysokoenergetyczne, ale też trzeba zwracać uwagę, żeby to była słonina niesolona.
Czyli wracając jeszcze do tego pytania, dokarmiać i dokarmiać, to już wiemy, że nie da się nie dokarmiać.
No, nie da się.
Natomiast ma to walor przede wszystkim edukacyjny, tak?
Walor edukacyjny, tak, to jedna rzecz.
Bo lubimy, po pierwsze, to też jest przyjemność, bo lubimy.
Oczywiście.
Edukacyjne, bo uczymy dzieci.
I kolejna rzecz to jest taka, że niestety prawdą jest, że przekształciliśmy dosyć mocno środowisko. Znaczy jeszcze tak, kilkanaście lat temu nasze kosze były dosyć słabo zabezpieczone. Czyli rzeczywiście ptaki korzystały z tego, przypomnijmy sobie kilka lat wstecz, jak wróble, kawki, mazurki
ochoczo
zaglądały, prawda, do naszych kubów i zresztą jak te kubły pachniały, bo jedzenie, odpadki, resztki organiczne silnie tam zalegały. W związku z tym było dużo pokarmu. Teraz jest to wszystko bardzo, bardzo szczelne, pozamykane w worki foliowe, w związku z tym ptaki mają ograniczony dostęp do tego typu pokarmu. Nasze miasta stały się coraz bardziej takie sterylne. Coraz mniej jest ugorów, na których nawet na terenie miasta są zabudowywane, przekształcone w trawniki, parki itd. W związku z tym ubywa też bazy pokarmowej w postaci nasion, które znajdowały się na chwastach. Więc
Czyli nauczyliśmy i teraz mamy za swoje i w zasadzie to powinniśmy z tego względu pomagać. No, no właśnie, a co by było taką hipotetyczną sytuację, załóżmy, żebyśmy w ogóle nie dokarmiali ptaków? Czy ptaki sobie nie poradzą same?
Nie, no oczywiście ptaki sobie poradzą. To nie jest tak, że są uzależnione właściwie w 100% od człowieka. No na pewno ich populacje uległyby zmniejszeniu, przynajmniej niektórych gatunków na terenach miejskich, bo to jest jednak bardzo ważne źródło pokarmu. Pokazują to różnego rodzaju badania, szczególnie prowadzone w Anglii, gdzie dokarmia się właściwie przez cały rok, czy w Niemczech, gdzie rzeczywiście w niektórych landach, gdzie rzeczywiście wykazano, że tam, gdzie są ptaki dokarmiane, przez cały rok te ptaki są, mają więcej młodych, są, jest ich więcej w tych miejscach, gdzie są dokarmiane. Ale oczywiście tam jest ta edukacja dotycząca tego, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, bardzo daleko, mocno zaawansowana ludzie robią to w pełną świadomością, tak jak powinno się to robić. Czyli ten pokarm rzeczywiście jest jak najbardziej naturalny, czyli na przykład słonecznik, który zresztą jest w naszych ogrodach często, prawda, jest wykładany.
Jakie ptaki najbardziej potrzebują naszej pomocy? Czy te w miastach właśnie, czy na przykład te dzikie w lesie, czy gdzieś na łące?
To już tak jak wspomniałem, głównie ptaki właśnie miejskie. Z tego względu, że po pierwsze jest ich więcej. Kilka lat temu wykonano takie badania w Polsce, w 16 miastach dużych na terenie naszego kraju. Badania nad składem gatunkowym. Na terenach miejskich i obok na terenach wiejskich. No, okazało się, że zdecydowanie więcej gatunków pod względem i liczby gatunków i liczby samych ptaków osobników odwiedzających karmniki było więcej na terenach miejskich niż wiejskich, co jest bardzo ciekawe. No właśnie dlatego, że ptaki tutaj poszukują łatwego, ogólnie dostępnego pokarmu, bo dużo więcej jednak osób dokarmia na terenach miejskich niż na terenach niezurbanizowanych, gdzieś na wsi. Poza tym tam ptaki mają też dostęp do pokarmu w postaci, no na przykład ludzie trzymają kury, prawda, i dokarmiają te kury, jednocześnie dokarmiając inne ptaki. Właściwie na tym można powiedzieć polegał sukces kolonizacji wielu rejonów Europy przez wróbla, bo wróbel jest gatunkiem południowym, który pojawił się u nas właśnie dlatego, że miał dostęp do obfitego pokarmu i schronień w pobliżu człowieka. Także właściwie dokarmialiśmy, nieświadomie, ale zawsze wróble, mazurki dokarmialiśmy przy naszych gospodarstwach, prawda, karmiąc kury.
A jeżeli na przykład chcemy podglądać różne ptaki, to inne ptaki, prawda, są w lesie. Oczywiście są też te, które są i w miastach, bo w lesie spotkamy i sikorki i różne inne. Jakie są inne, żeby móc na przykład w jakiejś sobie znaleźć miejsce do karmiania w lesie i podejrzeć inne niż te, które mamy w mieście? No jeżeli, takich, których właśnie w mieście raczej nie zobaczymy.
Jeżeli mieszkamy gdzieś w okolicach jakiś właśnie lasu, którym możemy sobie pozwolić na to, żeby dokarmiać we właściwy sposób, to co mówiliśmy, czyli jeżeli jesteśmy tam na stałe, nie jest to na domek, na weekendy, gdzie ptaki się, prawda, przyzwyczajamy ptaki do dwóch dni w ciągu w tygodniu, gdzie mają pokarm, a przychodzą mrozy i one czekają na nas, na to, żebyśmy dorzucili do karmnika wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebują, a nas nie ma, no to wtedy nie, ale jeżeli jesteśmy tam, mieszkamy przez cały rok, to możemy spróbować sprawdzić, co tam przylatuje i rzeczywiście będzie się to różniło od tego, co jest w mieście. No, chociażby skład gatunkowy sikorek, których mamy kilka gatunków w naszym kraju, będzie inny, bo w mieście będą to głównie bogatki i modraszki, czyli takie modraszki z takimi niebieskimi elementami upierzenia. Natomiast w okolicach takich podleśnych będą sosnówki, będą sikory ubogie, czarnogłówki, także przy karmniku może zdarzy się czubatka, także jest ich zdecydowanie, których na pewno nie będzie na terenach miejskich.
A gawrony na przykład, czy gawrony potrzebują, bo mówimy tutaj w mieście o tych ptakach, które potrzebują, no po prostu chcą i proszą nas o tą pomoc, bo widzimy na naszych balkonach i sikorki, i wróble. Natomiast właśnie te kawki, wrony, gawrony, one teoretycznie niektóre powinny odlecieć, tak? Bo to nie są nasze.
Tak, większość tych ptaków odlatuje do południowo-zachodniej Europy. Francja, Niemcy, to są miejsca, gdzie one...
Te, które były u nas, natomiast te, które się pojawiają, to
są
inne. Do nas
są ptaki ze Skandynawii, z północno-wschodniej Rosji. Jak ta proporcja się zmieniła w czasie, bo to są dane sprzed kilkunastu lat, wyniki badań dotyczących obrączkowania ptaków i tak sprawdzano, jak one się tam przemieszczają. Natomiast widzimy, obserwujemy pewne zmiany, trendy zachodzące wśród ptaków różnych gatunków, że coraz więcej zaczyna ich po pierwsze zostawiać na zimę i skracają się albo zmieniają się trasy ich wędrówek. W związku z tym tak naprawdę z gawronami nie do końca wiadomo, czy też coś się nie porobiło. To znaczy, że być może więcej ze względu na łagodne zimy ich zostaje, albo zimują bliżej, na przykład w południowo-zachodniej Polsce, już nie w Niemczech czy we Francji. Także tutaj też są potrzebne jakieś bardziej szczegółowe badania, żeby to potwierdzić, a być może te z północnych, północno-wschodnich rejonów Europy też już coraz częściej tam zostają. Ale tak, rzeczywiście na pewno część tych ptaków, które obserwujemy, to są zimowi rezydenci.
A jak to jest z pamięcią ptaków? No bo mówimy o tym, że jak zaczniemy dokarmiać, to żeby ptaki dokarmiać regularnie, bo one pamiętają. Ale no jest ten okres letni, kiedy zazwyczaj ich nie dokarmiamy. Więc skąd potem one wiedzą, żeby przelatywać jeszcze zanim cokolwiek wyłożymy i nam stukać w okno, dajcie jeść? Mają pamięć taką dobrą, czy
tak,
do
oczywiście.
Miejsca?
Oczywiście, no ptaki się, wbrew temu co nam się wydaje, nie mają ptasich muszczków. Są dosyć wysoko rozwiniętymi organizmami, no zapamiętują takie miejsce. Szczególnie sikorki są niezwykle inteligentne i bystre. Uczą się takich miejsc i faktycznie w momencie, kiedy zaczyna brakować takiego naturalnego dla nich wysokobiałkowego pokarmu w postaci właśnie owadów, to zimą potrafią odwiedzać takie miejsca, które pamiętają z lat ubiegłych czy z ubiegłego roku, których regularnie dostawały pokarm. Nie znaczy to też, że musimy w tym momencie zacząć je dokarmiać, bo generalnie zasada powinna być taka, że karmimy wtedy, kiedy jest, warunki są rzeczywiście ciężkie, żeby jednak te ptaki korzystały z tego naturalnego pokarmu. Dopiero wtedy, kiedy możemy coś tam starać się podsypać, ale tak na poważnie zacząć dokarmianie dopiero, kiedy jest mróz i śnieg.
Żeby nie zniszczyć jakby instynktu takiego poszukiwania, prawda? No bo jak całkiem codziennie będziemy im dawać, na przykład taka pogoda jak dzisiaj, nie ma śniegu, bo jeszcze niedawno był śnieg, no to rozumiem, mogło być wszystko przykryte, ciężko mojemu ptakowi gdzieś tam coś wygrzebać. Ale na przykład dzisiaj. No jest chłodno, ale śniegu za bardzo nie ma. To powinniśmy coś wysypać?
Nie, w tym momencie nie. Znaczy, ptaki doskonale sobie radzą, szczególnie sikorki, w poszukiwaniu właśnie drobnych owadów, jajeczek, które są ukryte pod korą, których my nie widzimy, one doskonale to widzą. I świetnie przeszukują las w ich poszukiwaniu. W związku z tym nie jest to dla nich teraz tak bardzo potrzebne. Tym bardziej, że szczególnie w przypadku może nie sikoryk, ale ptaków, które są z reguły osiadłe albo częściowo wędrowne, czyli przemieszczają się na bardzo nieduże odległości, to w przypadku ptaków wodnych ma to bardzo duże znaczenie. To znaczy rozpoczęcie zbyt wczesne, dokarmianie, traktowanie takich łabędzi czy kaczek jako drobiu takiego przydomowego, no to do tego się zaczyna to sprowadzać. To znaczy przez cały rok właściwie w stałych miejscach karmimy je chlebem, co jest zresztą dla nich bardzo szkodliwe, bo nie mówiliśmy o tym, ale to też warte podkreślenia, że chlebem absolutnie ptaków nie karmimy, a szczególnie ptaków wodnych, a już na pewno nie razowym, bo powoduje on silne zakwaszenie żołądka, biegunki, różne naprawdę skomplikowane problemy, które niestety mogą prowadzić nawet do śmierci. Szczególnie w okresie zimowym, kiedy ptaki generalnie są bardziej osłabione. I dlatego nie powinniśmy w przypadku ptaków wodnych tego robić. No, jeżeli już zostaną na zimę, bo no ciężko teraz zrezygnować z tych miejsc i zaprzestać ich, zdaję sobie z tego sprawę, całkowitego dokarmiania. Ale żeby to robić, na szczęście w wielu miastach pojawią się takie akcje. Mam nadzieję, że miasto Białystok coś takiego też zorganizuje. Urzędy miejskie w wielu miejscach w Polsce, między innymi we Wrocławiu, stawiają tabliczki, w których jest napisane, jak prawidłowo, jeżeli już karmić tego typu właśnie ptaki, żeby im po prostu nie szkodzić.
No tych akcji na pewno jest bardzo dużo, bo organizują szkoły i lasy państwowe i inne organizacje. Wy też przecież jako to organizujecie, więc myślę, że ta edukacja, że ta wiedza już się poprawia i też wielu błędów już nie popełniamy. No a propos gołębi, bo to jest temat kontrowersyjny, bo mówimy sikorki, wróble, kawki, jeszcze przymkniemy oko, ale gołębie to jest temat bardzo kontrowersyjny. Dokarmiać, nie dokarmiać. W zasadzie to nawet latem dokarmiamy, co budzi wśród sąsiadów różne negatywne opinie.
No, zgadza się. No, niestety z gołębiami wiąże się sporo problemów. Chyba najwięcej spośród...
No ale to trochę niesprawiedliwe, żeby nagle te dokarmiać, a tych nie dokarmiać.
Znaczy, to nawet nie da się podzielić tego, prawda? Znaczy w okresie lęgowym, wiosną, latem, no to jest niewskazane dokarmianie ptaków kurkowatych również w parkach rzucanie czy kaczek, o czym już mówiliśmy, więc tutaj powinniśmy absolutnie z tego zrezygnować. No, z gołębiami wiąże się wiele problemów, których z gawronami czy kawkami nie mamy, no bo potrafią się w dobrych warunkach, kiedy jest ciepło, potrafią się rozmnażać właściwie przez cały rok. Nawet 8 lęgów w ciągu roku potrafią wyprowadzić. No niestety są mało upuchliwe, potrafią gnieździć się na balkonach. Z czym, no,
być natarczywe, zjadają też wszystko.
No tak, no niestety.
Paskudzą.
Tak, no
i to chyba w tym jest właśnie problem.
Największy problem jest chyba w tym, że gniazdo takie założone na przykład przez gołębia na balkonie, no to jest potem ostre szarowanie takiego balkona. Naprawdę ciężko doprowadzić go do takiego pierwotnego stanu. No poza tym, no jak większość dzikich zwierząt w momencie, przenoszą różnego rodzaju choroby. W związku z tym dotykanie, przebywanie w takim miejscu, takich, już nie samego gołębia, ale miejsc, które zostały przez nie zabrudzone, no, wiąże się z tym, że musimy zwracać szczególną uwagę na higienę. No.
Ale właśnie gołąb bardziej jest niebezpieczny dla człowieka, jeżeli chodzi o przenoszenie chorób, niż na przykład sikorka, no bo też są to ptaki, które brudzą.
Zdecydowanie tak. No, są mniej dbają o swoją higienę, prawda, wokół swojego gniazda chociażby. Natomiast no, tak naprawdę potencjalnie każdy może być źródłem jakichś chorób, więc teoretycznie nie powinniśmy. Znaczy, jeżeli już dotykamy, pomagamy takim ptakom rannym, chorym, które mają na przykład uderzyły w szybę i chcemy podnieść, zawieźć takiego ptaka do środka rehabilitacji, no to oczywiście podstawowe zasady higieny. Trzeba umyć ręce i tyle.
No tak, balkony też trzeba sprzątać, nie mówiąc o karmnikach. No,
karmniki to podstawa. To kolejna rzecz, której musimy pamiętać. Czyli właśnie...
Będziemy o tym mówić. Teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok. Gościem jest dziś Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i o dokarmianiu ptaków rozmawiamy. Mówiliśmy tutaj dokarmiać czy nie dokarmiać. Cały taki wywód i plusy i minusy. No właśnie, doszliśmy do wniosku, że raczej dokarmiać i że tego się nie da jakby tego myślenia czy tego dokarmiania zniwelować, tego procesu zatrzymać. No bo ma też on swoje plusy. Może nawet tych plusów, tak jak rozmawialiśmy przed piosenką, jest więcej, bo i te walory edukacyjne i czyściej w miastach. No bardzo dużo jest tych rzeczy, tylko właśnie problem jest taki, żeby dokarmiać to z głową. No i cały czas o tym mówimy, mnóstwo jest akcji, coraz więcej osób wie, jak to robić, żeby nie szkodzić i sobie, i ptakom. No to teraz powiedzmy o tym, czym karmić jakie ptaki. Czyli co ptaki lubią, żeby ściągnąć je na balkon, żeby podglądać i żeby pokazać dzieciom. I mieć samemu z tego oczywiście radość. No sikorki, wiemy, że lubią tłuszcz. Czy wróble, czy to znaczy, że wróble na przykład inne ptaki nie lubią tego tłuszczu?
To raczej chodzi o sposób, jaki jest podawany, że nie jest on właściwy i taki dostępny dla wróbli. No one nie są tak zwinne i sprytne. No, chodzi tutaj o sposób pobierania przez nie pokarmu. Wróble głównie poszukują jedzenia na ziemi. To znaczy nasion, które się wysypały z różnego rodzaju roślin, czy chociażby właśnie, tak jak mówiliśmy o tym dokarmianiu kur, że sypie się kurom, prawda, ziarno na ziemi. No sikorki, nawet jeśli zbiorą coś z ziemi, no to lecą na drzewo i na drzewie sobie konsumują takie.
Ale to fajnie się uzupełniają, bo one często w grupach latają. Tak, właśnie sikorki razem z wróblami i u mnie na balkonie jest tak, że mam zawieszoną taką kulę i z tej kuli to, co spadnie, zjedzą wróble, to, co jest w kuli w tłuszczu, jedzą sikorki.
Dokładnie także. Na tym to polega. Czyli zupełnie różne, odmienne sposoby zdobywania pokarmu i dlatego ten tłuszcz, który w postaci słoniny zawieszany na jakimś druciku czy sznurku na przykład na balkonie, nie jest dostępny dla wróbli, bo nie byłyby w stanie się utrzymać swoimi pazurkami tej słoniny, za to sikorki są niesamowitymi akrobatami i radzą sobie z tym doskonale. Zresztą i dzioby też są bardziej dostosowane do tego, aby takie małe, cienkie wydobywać spod kory, z różnych zakamarków larwy, jajeczka, jakichś owadów. Natomiast no, wróble mają raczej takie, to są łuszczaki grube, twarde dzioby służące do rozupływania nasion. W związku z tym, a nasiona najczęściej znajdują się na ziemi. I stamtąd, nawet mając taki karmik umieszczony gdzieś w naszym ogródku, najlepiej na wysokości około 1,5 metra, żeby był w miejscu, które jest osłonięte od wiatru, ale też nie za blisko krzewów, żeby ptaki miały dobry widok na okolice. Po pierwsze, koty nie mogą się tak do takiego miejsca łatwo podkraść. Po drugie, krogulce, bo mówi się o tym, że każdy karmnik ma swojego krogulca. To jest taki mały ptak drapieżny, który specjalizuje się w polowaniach.
Postrach wszystkich ptaków.
Tak, postrach wszystkich ptaków. No on też chce przeżyć, on też je. To jest dla niego taki karmnik. W związku z tym to nie powinniśmy w żaden sposób starać się go schwytać, zabić, co jest niezgodne z prawem. On też chce żyć. Nigdy nie będzie tak, że tych krogulców będzie więcej niż ptaków i zjedzą nam wszystkie. One są tak jak wilki w przyrodzie. Zabijają te najsłabsze okazy i tylko tyle, ile są w stanie zjeść. W związku z tym powinniśmy go tolerować. No może nam się robić przykro, że nam zabijają, zjadają sikorki, które dokarmiamy, no ale cóż, no trochę poniekąd to jest też nasza wina.
Sikorka też czasem coś zabija i zjada.
No, larwy owadów chociażby, prawda? Ich nie współczujemy, no ale to jest nasza...
równowaga w przyrodzie.
Ludzka mentalność. Natomiast no sami trochę jesteśmy temu winni, że ten krogulec się tam zjawia, no bo nienaturalną rzeczą jest dokarmianie, prawda, takie ptaków. W związku z tym powinniśmy to zaakceptować i tolerować. No to są rzeczy naturalne, które się dzieją. I ten krogulec też chce się najeść.
No, wracając właśnie jeszcze do tego, czym karmić, jakie ptaki. Czyli tak.
I ten karmnik dlatego wyżej i w takim miejscu, żeby można było odsłonić, na przykład jeżeli pojawia się śnieg, warstwę śniegu, żeby była ziemia, żeby na tą ziemię coś spadało. Bo tak jak mówimy, na przykład kule. I dobrze jest zróżnicować to, w jaki sposób podajemy ten pokarm. Bo sikorki, tak jak mówiliśmy, słonina. W związku z tym wieszamy gdzieś obok słoniny dla sikorek, czy to pod budką, czy obok, mając jakiś specjalny uchwyt. Możemy sami robić kule ze słoniny. To
wiemy o tym, instrukcje zrobimy jasne, jeszcze jasne, dalej trochę. Jasne. Chcę wrócić do tego, czym na razie karmić ptaki i jakie. Czyli wiadomo,
słonecznik
że...
najlepszy, no to mówiliśmy.
Słonecznik dla wszystkich, tak? No ale na przykład taka sikorka, czy taki wróbelek, jakim mrożone warzywa, które zostały nam w zamrażarce, albo które jeszcze są na drzewach, to one się, przepraszam, nie warzywa, tylko owoce. Czy one się tym zainteresują, czy to już raczej dla ptaków. Bo u mnie na przykład żurawiny nie bardzo chcą jeść.
Możliwe, że jest zbyt duże kawałki. Może trzeba by było pokroić, bo jeżeli jest zbyt duża, to też nie jest dobrze. Suszone owoce są dobrym uzupełnieniem diety, nie mogą być podstawą, bo jak ptaki zjedzą ich za dużo, ona w żołądku puchnie, no i wtedy mogą też być jakieś różne...
No, kawałki wikłania. Jabłka na przykład, czy wiśnie, śliwki, coś takiego, co mamy w zamrażeniu.
To jest dobre dla przekrojone takie na ćwiartki i pozostawione nie w samym karmniku, ale pod karmnikiem. Jest właśnie dobre dla kolejnych ptaków. Głównie drozdów, kwiczoły, które są coraz częściej notowane w naszych miastach. Kosy, które coraz częściej zimują u nas, czyli takie czarne ptaki z pomarańczowymi dziobami. One bardzo chętnie korzystają z tego typu pokarmu.
Czyli jak chcemy mieć różne, to i różne pożywienie.
Tak, właśnie dlatego mówimy o tym zróżnicowaniu tego. O tym, żeby i na dole coś było na ziemi, i w karmniku, i nad karmnikiem na przykład jakaś słonina, czy tam kula tłuszczowa. I wtedy rzeczywiście tych gatunków możemy się spodziewać bardzo dużo. Na słoniny będą jeszcze kowaliki, w karmniku, jeżeli wyrzucimy trochę ziarna. Zresztą to nie musi być słonecznik właśnie, to może być pszenica, najlepiej właśnie lekko obgotowana.
Ale i siemię lniane, tak, mnóstwo różnych ziarenek.
Paluszka, tak, mak nawet, sorgo, czyli różnego rodzaju nasiona, które możemy, jest tego mnóstwo. W supermarkecie na wagę można sobie kupić do wyboru, do koloru ogromne ilości nasion. Tutaj raczej nas interesuje cena. To jest raczej chyba taka kwestia zaporowa, co kupujemy i w jakich ilościach. I ten słonecznik ja polecam, bo tak jak powiedziałem, jest właściwie najtańszy. Można go w niedużych, można go wszędzie właściwie dostać, można go podawać w różnych ilościach i nigdy ptaków tym nie przekarmimy. Jest bezpieczny, bo nie psuje się, prawda? Więc tak naprawdę w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie kontrolować jakości tego pokarmu, który wykładamy, to słonecznik jest taki bardzo właśnie bezpieczny pod tym względem.
Gawrony kaczki to oddzielna sprawa. Gawrony kawki, no właśnie, jeżeli chcemy je dokarmiać, bo są naprawdę, kiedyś zrobimy oddzielny program, bo to są niesamowite,
tak.
Niesamowite ptaki, niezwykle inteligentne, to trzeba poświęcić im co najmniej godzinę. No ale właśnie, jeżeli chcemy mieć je na balkonie, to czym je karmić?
Myślę, że nie za dużo ludzi chciałoby mieć je na balkonie, bo wtedy niestety nie będziemy mieć innych ptaków, to tak jak z gołębiami.
Ale u mnie są na jednym balkonie, a na drugim właśnie są te sikorki.
No, ale chyba, że są podzielone, dwa karmniki, bo niestety są większe, silniejsze, w związku z tym
przeganiają
te mniejsze ptaki, ale już kiedy pokarm znajduje się na ziemi, no to chętnie z niego też korzystają, chętnie nawet niż z tego.
Czyli w zasadzie to samo zjedzą, co i w rubelku. ogóle.
Tak. No to też wynika z tego, że tak jak obserwujemy gawrony czy kawki w miastach, to one głównie chodzą po trawnikach, prawda? Czyli żerują na ziemi. Dlatego to jest takie jakby naturalne miejsce, poziom ich żerowania i sposób pobierania pokarmu. No i to jest jedyny wyjątek, który tak naprawdę dotyczy chleba, bo oczywiście nierazowego, to znowu podkreślam. W żadnym wypadku nigdy...
Aha, czyli kawki gawrony można.
Można, też jako dodatek, nie wyłącznie chlebem, ale akurat kawki gawrony takim pokrojonym w kostkę, można chleb im
tak, bardzo biały, często wysuszony. Widzimy, coś trzymają w tych dziobach, duże kawałki znoszą, to pewnie gdzieś ze śmietników, bo tam najwięcej widać właśnie ich przy śmietnikach.
Ale też tylko jako takie uzupełnienie pokarmu. Nie, to nie może być podstawa.
Wodne. Myśmy zaczęli już mówić trochę o kaczkach wodnych, ale chciałam tak, żebyśmy trochę później, żebyśmy rozwinęli ten temat. Bo tutaj też są różne opinie. Nie karmimy, chociaż zazwyczaj karmimy i 3/4 osób karmi tym chlebem czy tą bułką. Co się może stać, jeżeli... Czy to jest definitywne i mówimy nie?
Tak. W przypadku ptaków wodnych zdecydowanie nie, z tego względu, że tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o te nasze ukochane sikorki, które przebywają w naszych ogrodach czy na naszych balkonach, to okazuje się, że badania potwierdziły to, że nawet dokarmianie całoroczne słonecznikiem, który tak jak powiedziałem jest bezpieczny, wykazały, że tych ptaków jest więcej w naszej okolicy i mają większy sukces lęgowy. No po prostu prosta zależność, jest to dosyć dobre, kaloryczne źródło pokarmu, jest więcej młodych, więcej lepszej kondycji są ptaki, mają więcej, mogą sobie pozwolić na więcej, mówiąc naszym językiem, dzieci. Natomiast w przypadku ptaków wodnych jest odwrotnie. Jeżeli się je dokarmia intensywnie w ciągu zimy, takie ptaki dokarmiane niestety albo nawet nie przystępują do lęgów, albo mają znacznie mniej młodych. Czyli te badania potwierdzają zupełnie coś odwrotnego.
Czyli najlepiej nie dokarmiać?
Czyli żeby im nie szkodzić, to lepiej po prostu tego nie robić. Bo szkodzimy.
Ale to chyba jest niewykonalne, więc jeżeli już i tak robimy...
Jeżeli już, tak.
Bo zazwyczaj rodzice wychodzą i to największa atrakcja, bo przecież kaczki chodzą nam koło nóg, prawda? No bo jeszcze sikorka czy wróbelek ucieknie. Natomiast no, kaczki dokarmiamy masowo.
No to też jest problem taki dosyć szerszy, generalnie dotyczący przyrody, że w jednej strony chcemy, żeby ona była bardzo blisko, a potem, kiedy przyzwyczajamy ją do siebie, nagle mówimy dość, tu jest...
chcemy, żeby była blisko na naszych warunkach.
Tak, nagle chcemy, żeby była dalej, ale no niestety nie wiedzą, gdzie jest ta granica i pojawiają się coraz bliżej. No i z ptakami jest tak samo, zwłaszcza właśnie tymi wodnymi, że nagle chodzą nam koło, wręcz napastują dzieci, które mniejsze, żeby im tylko dać coś do jedzenia. No nie jest to dobre, tak jak powiedziałem. No raczej im szkodzimy, nie pomagamy.
Mówiliśmy, żeby wodnym ptakom dawać gotowane warzywa, ale wiele osób skarży się, że one nie chcą tego jeść. Czy to znaczy, że są nieprzyzwyczajone i przyzwyczajone niby do teoretycznie czegoś łatwiejszego, takiego jak...
Podejrzewam, że tak. Druga rzecz to jest taka, że możliwe, że zostały zbyt duże kawałki przygotowane. Może powinny być śmieszne. No nie wiemy, jak ktoś podawał. Może dostały całego ziemniaka, albo nie wiem, pół marchewki. No to rzeczywiście nie chcą tego jeść.
No ale jeśli ktoś podawał, powiedzmy, plasterki...
Nie wiem, ja nie próbowałem, więc nie jestem w stanie.
Czy nie dokarmiałeś, tak?
Nie próbowałem warzywami dokarmiać, prawda? Natomiast wiem, że niektórzy to robili i się sprawdza, więc ciężko mi to skonfrontować.
No ale na pewno jest to zdrowe i na pewno lepsze niż...
Tak. A jeżeli nie warzywa, no to próbować inne rzeczy. Kasza obgotowana, też nieosolona woda oczywiście, zboża różnego rodzaju. Czyli tak jak robiliśmy to na wsi, po prostu stosujemy to, co robili nasi przodkowie. Nie szkodzili, pomagali. Bez żadnych badań i żadnych analiz wiedzieli doskonale, co ptakom służy i czy są zdrowe, czy nie. To samo właściwie taką osypkę też można stosować, co dla drobiu stosuje się w takim normalnym chowie na wsi kur, kaczek i one też będą to jadły. No, jest to taka zbilansowana dieta, w związku z tym tego typu rzeczy. No na pewno nie żadne ciasta, zwłaszcza stare, no to jest podstawa, to do każdego rodzaju pokarmu.
Spleśniałe, bo to
każdy,
czasami
każdy pokarm.
Tak.
Oczywiście nie może być zjełczały, tłuszcz, spleśniałe pożywienie, stary chleb, spleśniał, to jest w ogóle...
Ptaki tego nie wyczują?
No, jeżeli ptak jest głodny, no nie do końca, no nie potrafią wszystkie oceniać jakości jedzenia, a poza tym no zdesperowane to tak jak ludzie, kiedy człowiek jest na skraju swojej wytrzymałości, dostanie...
To zje cokolwiek.
Dokładnie
tak,
no przecież sami doskonale wiemy różne drastyczne, przerażające przypadki, co ludzie byli w stanie zjeść nawet siebie, kiedy byli głodni, w związku z tym, no trochę tak jest, że światem rządzi zwierząt głód, więc w ostateczności i spleśniały chleb, a może się uda, może przeżyje, prawda?
A takie ciekawe ptaki, rzadkie dosyć, jak gile, jak jemiłuszki, te takie kolorowe sujki i tak dalej. Czy możemy je czymś specjalnym skusić?
Jemiłuszki, jeżeli już, jest to dosyć trudne, bo raczej to nie są goście przy naszych karmnikach. Co ciekawe, to są to ptaki, które żywią się na swoich lęgowiskach na Syberii, daleko na północy, owadami. Są trochę jak nasze muchołówki, czyli głównie na owady polują. Natomiast kiedy przylatują na zimowiska, zamieniają się w zupełnych wegetarian. Zjadają właściwie tylko i wyłącznie suszone owoce. I rajskie jabłuszka. Zresztą to też jest dobry sposób na dokarmianie ptaków. Nie za dużo, ale takich ususzonych trochę jabłuszek można, albo świeżych, wyrzuconych na ziemię właśnie dla ptaków podawać. No i właśnie przerzucają się na taką dietę.
Wegetariańską,
tak. Złożoną głównie z owoców, które u nas zostają, czyli jakiś ligustr, tak jak powiedziałem, rajskie jabłka i oczywiście jemioła, bo z tego się wzięła ta nasza polska nazwa.
Czyli jak zostawimy na przykład na zimę na drzewach czy na krzewach jakieś owoce, to mamy szansę tą jemiołuszkę do ogrodu ściągnąć?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Szczególnie tych drobniejszych, drobniejsze właśnie owocodajne różne drzewa i krzewy.
Jest też zawsze problem, chociaż o tym mało mówimy zazwyczaj, problem z piciem ptaków zimą. Czy ptakom trzeba zostawiać wodę?
Tak, oczywiście, to jest bardzo ważny temat.
Czyli ptaki, mimo że jest śnieg, mimo że teoretycznie wydawałoby się, że jest wilgoć, wszędzie oni...
No tak, właśnie. Postaci to, no,
czyli nie są... co, normalnie miseczkę z wodą, ale przecież ta woda zamarznie.
No to jest rzecz, o której zapominamy. To znaczy, zawsze dokarmiamy ptaki, natomiast to jest taki temat marginalny.
No,
to dokładnie. To tak jak my byśmy dostali suchy posiłek w postaci suchego chleba, a potem nie mieli czym popić. No, możemy sobie wyobrazić, jakie są tego skutki. Dlatego bardzo ważna jest woda zimą. Powinna być oczywiście świeża. W związku z tym powinno nam wejść to w krew trochę. Tak jak mamy karmnik, to z drugiej strony mamy też wodopój. Prosta rzecz. Nawet taka gliniana, ciężka podstawka pod doniczkę, do której wlewamy wodę. A żeby woda zimą nie zamarzała, wystarczy na przykład mała pływająca piłeczka. Ona się będzie tam poruszana wiatrem przemieszczać.
I to wokół niej.
Tak, zwłaszcza wokół niej. Nawet jeżeli płaszczyzna, powierzchnia tej wody zostanie skuta lodem, to ta część przy powierzchni będzie bardzo długo nie zamarzała styku właśnie z tą piłeczką i ptaki będą piły. No oczywiście można to robić w taki najbardziej prosty sposób, czyli raz dziennie po prostu dolać ciepłej wody, żeby ta woda była płynna, nie stała.
W każdym razie picie, o to też powinniśmy zadbać, tak. Jeśli chodzi o picie ptaków, nie tylko właśnie latem, kiedy jest ciepło, bo to wtedy mówimy o tym, do pijaniu, bo tak to
nazwę. Są takie dostępne karniki pojniki elektryczne. Mm-hmm. To są podgrzewane z taką grzanką, która cały czas podłączona powoduje, szczególnie na balkonie to może być przydatne, gdzie mamy taką możliwość, żeby podłączyć, żeby ta woda cały czas była płynna, dostępna dla ptaków.
To porozmawiajmy teraz już o karmnikach. Myśmy zaczęli trochę, ale ja przerwałam, bo wiedziałam, że to na to chcę poświęcić trochę więcej czasu. To jest bardzo fajna zabawa, zrobienie takiego karmnika. Fajna zabawa i dla nas, fajna zabawa i z dziećmi. Jaki on powinien być? Czy to są jakieś specjalne materiały? No bo w sklepach oczywiście można kupić, tego jest bardzo dużo. No właśnie, czy one są dobre te w sklepach? No właśnie... Różnego koloru, z plastiku, z folii, ze wszystkiego, z drewna.
Zgadza się. No ja bym proponował oczywiście jak najbardziej naturalne materiały, czyli drewno. No, tak jak mówiłaś, to jest bardzo fajny pomysł na spędzanie wolnego czasu i skonstruowanie z dziećmi takiego karmnika. Deski do tego, bo powinny być to deski. Nie może to być płyta paździerzowa, ani sklejka, bo ona bardzo łatwo zamaka, pęcznieje, puchnie, tam się rozwijają grzyby. Łatwo tak, bo one trzyma wilgoć. Także
a jeszcze ptaki z ziarnem mogą pomylić i...
Tak. Także lepiej unikać tego typu materiału. Po prostu deski. Takie nieheblowane. Albo heblowane, dostępne w marketach. Możemy kupić sobie tyle, ile chcemy. Zbudować karnik taki, jaki chcemy. Tutaj jest duża dowolność. No ważne, żeby był dostępny dla ptaków, to znaczy te daszek, który skonstruujemy, pozwalał na wejście tym mniejszym ptakom. Jeżeli zrobimy zbyt duży, no to te duże też będą się tam nie zawsze przez nas pożądane, szczególnie gołębie, które przepędzają inne ptaki.
Zamieszkają sobie tam nawet.
Tak, będą tam wchodzić. No najlepiej, żeby był taki klasyczny, dobry, solidny karmik.
Podobno im prostszy, tym lepszy.
Tak, z desek, dwuspadowy daszek.
A daszek? Potrzebny, bo?
Potrzebny, tak, żeby pokarm nie zamakał i żeby go nie wywiewało. I to najlepiej ustawiamy taki daszek, jeżeli nawet jeden bok jest krótszy, drugi dłuższy, jeżeli różnicujemy to wejście do tego karmnika, to w kierunku zachodnim ściana, ta dłuższa, czyli te mniejsze jakby wejście, było wystawione z tego względu, że w Polsce przeważają wiatry zachodnie i tak się zabezpieczamy przed wywiewaniem pokarmu. No oczywiście najlepszy karmnik posiada też wyciągane dno, żeby można je było co najmniej raz w tygodniu wyciągnąć i wyczyścić, bo tam się zbiera sporo
no właśnie, bo o tym też, tak jak o piciu, rzadko mówimy. Tak, czyszczenie karmnika jest bardzo ważną sprawą.
Bardzo ważna rzecz. No, i w Polsce na szczęście jeszcze nie za dużo takich przypadków. Na zachodzie duży jest to problem, szczególnie w Anglii. Są takie dosyć ważne badania, które pokazały, że takie nieczyszczone karmniki powodują dużą śmiertelność ptaków i na przykład tam dzwońce chorują na różnego rodzaju choroby powodowane właśnie tym takim całorocznym dokarmianiem, rozwijaniem się różnego rodzaju pasożytów. I populacja tych ptaków znacząco tam spada ze względu na takie dokarmianie, na choroby przenoszone w karmnikach. Także dlatego powinniśmy zwracać na to szczególną uwagę, bo to naprawdę możemy dużą krzywdę ptakom wyrządzić, jeżeli nie będziemy tego karmnika regularnie i dobrze czyścić.
A jeśli chodzi o karmnik, czy inny powinien być do ogrodu? I gdzie właśnie go postawić w ogrodzie, jeśli już? A inny na balkon? No bo balkony są dużo mniejsze.
Tak, znaczy, jeżeli chodzi o jakby pójście na łatwiznę, a większość ludzi to lubi, to po prostu kupić sobie karmnik tubowy.
Tubowy?
Tak. Czyli taki, który sam po prostu podaje, prawda? Nasypujemy do niego ziaren słonecznika, które są najbardziej praktyczne i bezpieczne i one siłą grawitacji, ciążenia spadają, kiedy ptaki od dołu sobie, jest taka dziureczka, z której sobie wyciągają te ziarenka, odlatują z nimi. On jest wtedy bardziej dostępny dla sikorek, wróbli, kowalików, które przylatują, zabierają sobie dzwońców, właśnie czyży. Ten pokarm, natomiast te duże, raczej dosyć niezgrabnie się tam czują, ciężko im to zabrać. To też jakby różnicujemy to dokarmianie ptaków, które byśmy chcieli mieć na balkonie.
To taki można samemu też zrobić z butelki PET?
Oczywiście, właśnie tak.
Do góry nasypane.
To kwestia estetyki, komu bardziej zależy na tym, żeby ładnie karmnik wyglądał, bo i są plastikowe i są ze stali nierdzewnej. Albo samemu właśnie można taki karmnik bardzo prosto skonstruować. Tylko, że ptaki pod takim karmnikiem dosyć dużo zostawiają też takich łupin i spada dużo tego pokarmu, czyli trzeba pod nim czyścić, ale pod takim zwykłym też, pewnie trochę mniej. Bo jeżeli mamy ścianki z boku jeszcze takie lekko zabezpieczone, żeby się ten pokarm nie wysypywał. Także do ogrodu to raczej taki klasyczny karmnik z daszkiem, gdzieś na balkon może być tuba, a karmnik taki zwykły też, ale chyba praktyczniejszy jest taki tubowy.
No właśnie, gdzie postawić na przykład ten w ogrodzie? No bo za bardzo nie poszalejemy na balkonie, ale w ogrodzie to już możemy sobie miejsce wybrać.
Znaczy, na balkonie to jest jedna, zacznijmy od tego, bo to jest jedna właściwie taka kardynalna zasada. Znaczy nie dalej niż 1 metr od okna, czyli nie dalej, tylko bliżej. Czyli do 1 metra od szyb, a to dlatego, że spłoszone ptaki przez różne czynniki, na przykład krogulca, który będzie chciał na nie polować.
Albo nas za firanką.
Tak, dokładnie. Mogą niestety ulec uszkodzeniu, uderzając w taką szybę. I jeżeli okazuje się, że jeżeli to jest do 1 metra, to te takie kolizje z tymi szybami są niegroźne dla ptaków. Znaczy, nie ma raczej śmiertelnych, ani jakichś złamań. Natomiast jeżeli to jest dalej, to rzeczywiście ptaki są w stanie nabrać takiego pędu, że już może im to zaszkodzić. Czyli to jedna taka kluczowa zasada. W przypadku tych pozostałych karmników stawianych w ogrodzie, to co już mówiliśmy, czyli takie raczej miejsce, gdzie jest dobry widok, żeby ptaki mogły reagować na drapieżniki.
Tutaj kolega podpowiada nakleić gawrona na szybę. Da się, żeby nie w tą szybę, żeby trochę
odstraszyć. Właśnie, nie do końca to działa, bo dobrze, że o tym mówimy. Właśnie opublikowaliśmy takie wyniki badań, które robiliśmy w Białymstoku na ekranach tu akustycznych, gdzie na części zamontowaliśmy takie poziome paski. 2 mm szerokości tylko i co 28 mm, czyli bardzo dosyć gęsto, ale cieniutkie i praktycznie dla ludzi niewidoczne. Mają bardzo dobry odbiór społeczny, bo praktycznie ich nie widać na takiej matowej folii nadrukowane, zamontowane. I testowaliśmy to przed i po, jak to działa. I niesamowita skuteczność jest tego, także polecam.
Tych pasków.
Są tylko 6-7% pokrycia panelu. Można to stosować też właśnie na dużych powierzchniach, na balkonach. To nie musi być folia matowa, może być przezroczysta całkowicie. Chodzi o ten wzór, że okazuje się, że jest niesamowita skuteczność, tak.
Większa niż naklejanych właśnie.
Nie, one są w ogóle, ptaków. Te tak zwane antyptaki, te sylwetki ptaków drapieżnych w ogóle się nie sprawdzają. Także zrezygnujmy z tego, bo jeśli już, to w miarę gęsto, jeżeli je umieścimy na naszej szybie, ale żeby to było estetyczne, to polecam polecam sylwetki, ale wydrukowane, nawet z internetu, jakiegoś ptaka drapieżnego, czy nie drapieżnego, jakiegokolwiek, to nie musi być tak drapieżny. Może być kraska, która jest bardzo ładna, niebieska, wydrukowana na kolorowej drukarce, wycięta i przyklejona na szybę. Bardzo estetycznie, ładnie to wygląda i ptaki to widzą i naprawdę omijają takie przeszkody. Sprawdzone w wielu miejscach działa.
To odrębny temat, na który pewnie też jeszcze porozmawiamy, na temat ekranów akustycznych i jak odstraszyć, czy jak spowodować, żeby ptaki nie uderzały w szybę. No ale wróćmy do naszych tych karmników. To musi być też, no bo mówimy o tych drewnianych karmnikach, mówimy o tym butelce PET ewentualnie, czy tubowych, ale możemy taki najprostszy zrobić samemu kulę tłuszczowo. Bardzo to jest proste, smalec plus ziarna wymieszać, świetne dla rąk, świetny krem do rąk, zwłaszcza na takie zimowe jakieś dni. Zrobić albo kulę i wrzucić do siatki. Nie wiem, czy po warzywach, czy po jakichś tych, można właśnie jeszcze coś z tego typu rzeczy. Szyszki podobno też można wypełniać takimi.
Tak. Jeżeli chodzi o kule tłuszczowe, to oczywiście jest w sklepach, ogólnie są dostępne, można je kupić. Aczkolwiek tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest ich jakość. No, różnego rodzaju tłuszcz może być użyty. Niektóry niestety, wiemy z doświadczenia, że nie zawsze producenci podają to, co jest...
Czyli lepiej zrobić samemu?
Nie, lepiej byłoby zrobić taką kulę samemu. No, kupić sobie po prostu. Myślę, że też wyszłoby taniej, gdybyśmy to zrobili w dużej ilości jakieś zapasy na zimę. Czyli po prostu tłuszcz, żeby tylko nie w taką słoninę topimy, tylko żeby oczywiście nie do wrzenia i doprowadzić, rozpuścić ją. Pojemniki, po czymkolwiek tak naprawdę, po jakichś serkach homogenizowanych, które nam dostają.
Jogurtach plastikowych.
Tak, zalewamy to, wrzucamy tam nasiona, słonecznik, najlepiej tutaj właśnie nieuskany, oczywiście też niesolony, różnego rodzaju inne nasiona, siemię lniane, mak, i tak dalej, mieszamy, to nam zastyga, możemy dodawać rodzynki, także mieszanka dowolna, myślę, że dużo z tym zabawy, czekamy, aż to zastygnie. No i mamy gotowe do podawania. Oczywiście jedna strona tego wieszamy w całości, tylko żeby jedna strona, jakaś ścianka tego pojemnika była dostępna dla ptaków, które mogą sobie to wydłubywać. No i tak jest najbezpieczniej. Oczywiście słonina nie może być też solona, bo to cały czas musi podkreślamy, że świeża i nie może być słona.
Jest taka teoria, żeby właśnie takie rzeczy wieszać tam, gdzie ptaki mają tą dobrą drogę do uciekania właśnie, do lotu, że ja próbowałam, położyłam na ziemi na balkonie i nie były zainteresowane. Dopiero jak zawiesiłam, to zaczęły to jeść, więc właśnie pomyślałam sobie, że może to chodzi o to, że tutaj muszą trochę poskakać i ciężko im uciec w razie czego.
No tak, jeżeli tak jak powiedziałem o tym ograniczonym polu widzenia, ptaki muszą się czuć bezpiecznie. No jednak ich świat jest pełen zagrożeń, szczególnie ze strony drapieżników jak krogulce czy koty. I niestety muszą czuć się bezpiecznie. Aczkolwiek ptaki w mieście, jak się okazuje, podejmują takie ryzyko znacznie częściej i chętniej i szybciej niż ptaki na terenach wiejskich. Też takie badania kilka lat temu wykonano, gdzie umieszczano na karmnikach taką kukiełkę z włosami zieloną, błyszczącą i sprawdzano, jak ona reaguje, czyli jak ptaki szybko się przełamują, jeżeli chodzi o wykładanie pokarmu, kiedy pojawia się taki nowy, nieznany element. To zjawisko nazywa się neofilią, czyli taką chęcią poznawania i próbowania nowych rzeczy. Zresztą u ludzi też coraz bardziej powszechna, że cały czas chcą próbować czegoś nowego. No i ptaki też tak mają, że są bardziej skłonne do tego, żeby podejmować ryzyko i chętniej, szybciej podejmują pokarm z takiego miejsca, gdzie nawet jest coś nowego, dziwnego, nieznanego się pojawia niż na terenach wiejskich. W związku z tym po pewnym czasie na pewno by się przyzwyczaił, ale muszą mieć też jakby bezpieczeństwo jest dla nich bardzo ważne.
No musimy już kończyć, chociaż pewnie moglibyśmy jeszcze na temat ptaków i dokarmiania dużo rozmawiać. Jedno dosłownie zdanie. Popołudniowa kawka z mlekiem. Drugie wasze spotkanie organizowane na Uniwersytecie w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jaki temat? Każdy może przyjść, wstęp wolny, darmowy. Bardzo fajne spotkania.
Tak, my jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, pierwszy czwartek miesiąca, drugi czwartek, też 14 spotykamy się o godzinie 17 w nowym kampusie przy ulicy Ciołkowskiego, wspólnie z Uniwersytetem, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku organizujemy takie spotkania, które mają przybliżyć ludziom ornitologię, świat ptaków generalnie. Ostatnio tematem przewodnim był ukochany bocian, teraz będziemy opowiadać o wędrówkach ptaków. Myślę, że temat bardzo, bardzo ciekawy.
Staramy sposób się... dostępny opowiadać.
Tak, oczywiście.
Nienaukowy,
niehermetycznym językiem. Zgadza się.
Także... Można zadawać pytania. Oczywiście. Ci, którzy dopiero się zaczynają interesować, będą mogli się wszystkiego dowiedzieć. Czyli w 14 grudnia?
O godzinie 17, tak.
Na Uniwersytecie w Białymstoku w kampusie?
Tak, tak. Przy ulicy Ciołkowskiego. Zapraszamy.
Gościem w Ekosferze był Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Dziękuję bardzo.